45 minut po godzinie 8. Gościem Poranka Wnet jest pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dokładnie, Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
I ja teraz zacznę od tę rozmowę od tego, co obiecałam naszym słuchaczom, czyli spróbujemy się dowiedzieć, jaka jest sytuacja z dwóch różnych stron barykady. Zapytam, podpisała pani list 45 posłów i 4 europosłów, czy większa?
W tym również europosłowie i jedna poseł niezrzeszona w żadnym ze stowarzyszeń.
Apelujący o zdolność do wspólnego działania. Czego konkretnie państwo oczekują od pana prezesa?
To ja odpowiem pytaniem na pytanie. Przepraszam pani redaktor, że trochę prywatnie, ale co pani robiła w ten weekend?
Oglądałam głównie wiadomości, gdzie Prawo i Sprawiedliwość się rozpada albo nie rozpada.
Właśnie. Część społeczeństwa na pewno odpoczywała i regenerowała siły, a część patrzyła na tę wojnę, która niestety jest wojną wytoczoną przez suwpolizację naszej partii.
Co znaczy słowo suwpolizacja?
To jest taka sytuacja, pani redaktor, ja dzisiaj rano, jak do pani jechałam do studia, to sobie pomyślałam, co by było, gdyby u Donalda Tuska w koalicji mniejszy koalicjant, 2-3-4-5% rozwalił Platformę Obywatelską. Próbował rozwalić Platformę Obywatelską. Ja używam bardzo mocnych słów, bo wtedy, gdybym zobaczyła to u Donalda Tuska, to pewnie bym się śmiała. Ale widzę to u siebie w partii. Widzę to u siebie w Prawie i Sprawiedliwości. I to mnie boli, bo jestem w tej partii od 2010 roku. I nie chciałabym, aby debata publiczna Prawa i Sprawiedliwości wyglądała tak, jak wyglądała przez ostatnie dni, gdzie wszystkie siły po stronie Solidarnej Polski, członków Solidarnej Polski, dzisiaj wcielonych w Prawo i Sprawiedliwość, szły na tak naprawdę obrażanie członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są w tej partii 20, 25, 22 lata. I ten weekend nie powinien tak wyglądać. Debata prawicy nie powinna tak wyglądać, bo ja wczoraj na swoje social media wrzuciłam zapytanie, gdzie jest Dawid Kacprzyk? Nikt się tym tematem nie interesuje.
No, dokładnie, to państwo...
Temat się rozwija, nikt się tym tematem w zasadzie z SUFPOL-u, który dzisiaj jest częścią Prawa i Sprawiedliwości, nie interesuje. I to jest coś, co mnie boli, rani, ale jednocześnie determinuje również do bardzo silnego działania na rzecz rozwoju. Nie Stowarzyszenia Rozwój Plus, tylko rozwoju poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, pani redaktor. Bo my nie robimy grilla, my robimy panele dyskusyjne. Oczywiście z żywnością, oczywiście z możliwością rozmów takich dwustronnych, trójstronnych, ale po to, żeby społeczeństwo przyszło i powiedziało, jak widzi Polskę dzisiaj, jak widzi dany sektor, nie wiem, gospodarczy, energetyczny,
państwo to robić
jutro
publicznie?
Czy pojutrze.
Po co ta debata? Zadałam to pytanie europosłowi Tobiaszowi Boheńskiemu. Dlaczego państwo w chwili, kiedy jest idealnie wystawiona, teraz użyję wobec Donalda Tuska sportowego określenia, czyli piłka, to co pan premier najbardziej lubi, to dlaczego zamiast rozmawiać wewnątrz partii, bo wiadomo, że te spory wewnątrz partii istnieją, państwo przenoszą to na grunt publiczny. Kto przenosi to na grunt publiczny?
Przede wszystkim proszę zobaczyć wypowiedzi, bardzo zgorzkniałe wypowiedzi części dzisiaj posłów skupionych wokół Solidarnej Polski z ostatniego weekendu. Kacper Płażyński chociażby.
No właśnie, który, ja mam tutaj Gazetę Polską. Gra o przyszłość PiS wchodzi
ale
w tę fazę.
Ale panie redaktor, Kacper Płażyński, Dariusz Matecki, no to są osoby, które poniekąd zaprosiły nas do tej bardzo walecznej bitwy internetowej, w której my i tak staramy się zachowywać tutaj
mówi
absolutną
pani, my
klasę.
I tak, czyli mówimy tutaj
mówimy
o
osobach,
grupie,
które są notorycznie angażowane, obrażane, wypominane. No, ja przepraszam, ale to są już takie chwyty, które ja rozumiem, że części tym politykom wydaje się, że w czwartek świat się skończy. Nie.
23 lipca.
W piątek świat będzie istniał, polityka będzie istniała. I patrząc, wierząc w doświadczenie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pragmatyzm, którym kieruje się we wszystkich działaniach, jestem przekonana, że część polityków może być zdziwiona. Część polityków, która dzisiaj ochoczo opowiada o warunkach, o jakimś ultimatum. My nie wchodziliśmy do Prawa i Sprawiedliwości, panie redaktor, po to, żeby były stawiane nam warunki czy ultimatum. My wchodziliśmy dlatego, żeby w sposób dobrowolny działać na rzecz prawicy. Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od 2010 roku. Zresztą prezes Jarosław Kaczyński zna moje zdanie w tym temacie i wie doskonale, że jesteśmy też osobami, które nigdy tej partii nie zdradziły. Ja nie chcę znowu żonglować, piłeczkami rzucać, tak jak mój kolega jeden czy drugi, tylko chciałabym konkretnej debaty. Ale jeżeli ja w weekend słyszę, że część osób ze stowarzyszenia wycofała się z tego stowarzyszenia, podpisała tak zwaną, no to potocznie jest nazywane dokumentem lojalnościowym, lojalkę tak zwaną, no to nie, to jest nieprawda. Nikt ze stowarzyszenia na dzień dzisiejszy, na godzinę, kiedy z panią redaktor mamy tę rozmowę, nie zrezygnował ze stowarzyszenia i ja również odmówiłam podpisania tego dokumentu. Dlatego, że tak samo jak jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, tak uważam, że dbałość o to, żeby wychodzić poza elektorat 25%, nawet 30%, jak sondaże niektóre oczywiście pokazują, choć tutaj też musimy mieć pokorę, do tego potrzebne są inne działania, niż te związane bezpośrednio z brakiem przebijania się przez bańkę Konfederacji czy Grzegorza Brauna. Dzisiaj realnym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości jest Grzegorz Braun. Bo w każdym segmencie, w każdym obszarze to Grzegorzowi Braunowi rośnie. W polityce międzynarodowej, niestety też w polityce gospodarczej. Ale ludzie zaczynają być, zawsze byli, ale w coraz szerszej perspektywie antysystemowi. Więc ten Grzegorz Braun wydaje się jakąś alternatywą. I niestety takimi awanturami jak ta weekendowa, która została wytoczona moim zdaniem w sposób absolutnie emocjonalny i niepotrzebny, my przegrywamy.
To jest trochę tak, że te państwa rozmowy, publiczne rozmowy, łajanie się w jedną albo w drugą stronę pokazuje, że państwo nie powinni myśleć o przejęciu władzy, bo jeśli przed jako opozycja nie jesteście w stanie się zintegrować, to raczej będzie to trudne po przejęciu. To co Bronisław Wilsztajn powiedział na początku dzisiejszego poranka, że Tusk ma monolit. Tusk ma pełną...
Jak magma, działa jak magma. Tak. A wie pani, o czym myśli od trzech w zasadzie już lat Mateusz Morawiecki? O przejęciu władzy, o stworzeniu programu. I to nie jest tak, że Zespół Pracy dla Polski, czy właśnie koordynowane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego zespoły do spraw realizacji, ale też przygotowania konkretnych programów, czy to polityki fiskalnej, czy to sektora małych i średnich firm, czy to programu energetycznego nie funkcjonują, nie istnieją. One są. Tylko my też wiemy doskonale, że taki program trzeba pokazać w odpowiednim momencie. Zresztą gro osób ze stowarzyszenia również bierze udział w sztabach pana kandydata na urząd premiera, pana ministra Przemysława Czarnka. I teraz, no, zastanawiam się nad tym, po co te 48 godzin ostatnie było. Ja rozumiem oczywiście, że może być tryb rozbieżności. Ja uważam, że powinno dojść, wiem, że jedno spotkanie się odbyło. Mam nadzieję, że będą kolejne spotkania pomiędzy prezesem Jarosławem Kaczyńskim a byłym premierem Mateuszem Morawieckim, bo dzisiaj no, grupa 45 posłów, podkreślam raz jeszcze w naszej tutaj audycji, żadna z tych osób nie wycofała się ze stowarzyszenia. Była jedna posłanka, która podpisała jakby się pod listem i apelem, ale wszyscy wiemy, że nie jest zrzeszona w żadnym ze stowarzyszeń. Była to pani poseł Anita Czerwińska. Reszta osób jest zdeterminowana do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. A tutaj toczy się trochę to, co powiedział wczoraj w jednym z programów publicystycznych Marek Jakubiak, który również jest w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Powiedział, mamy wysokiej klasy polityka, byłego premiera, najdłużej w zasadzie urzędującego, bo prawie ponad 7 lat. I możemy wykorzystać jego instrumenty, jego narzędzia do tego, żeby odebrać Donaldowi Tuskowi w przyszłym roku władzę. To mamy posłów, którzy go kopią, którzy go obrażają. To jest po prostu, uważam też jako kobieta, oczywiście nie chcę tutaj mówić, bo polityka jest bardzo agresywną służbą i agresywnym zawodem, ale patrząc na tę debatę, no my po prostu odbiegamy wręcz na autostradzie, odjeżdżamy bardzo mocno od poparcia w przyszłym roku.
Ale to jakie są główne zarzuty? Poza tym, że tworzą państwo, bo to powiedział mój poprzedni rozmówca, pan europoseł Tobiasz Bocheński, że państwo tworzą, użył analogii radio w radiu, ale ja użyję analogii partii w partii. To jakie są zarzuty wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wobec państwa? Jakie koledzy z partii zarzucają państwu niecne czyny?
Że działa. To jest główny zarzut, że działa. Że robi nietradycyjną metodą, taką jak do tej pory, Kongresy Prawa i Sprawiedliwości. Kongres otwarty dla ludzi. Kongres, w którym można zadawać pytania.
A to powinno być plusem.
Kongres, w którym różnicujemy i będziemy niuansować bardzo poglądy również. ale to nie będzie kongres lewicowy, ultraprawicowy. To będzie burza mózgów.
Pani minister zostanie gościnią w Radzie.
To będzie burza mózgów tak naprawdę wielu nurtów i wielu kierunków, ale to będą również udziały w debatach byłych już nieczynnych polityków, którzy mają swoje doświadczenie. Za to działanie jest krytyka. Za działanie, panie redaktor. Więc jak ja słucham tego typu wypowiedzi, że nie można organizować, i to znowu potoczna nazwa grill, to jest znowu platforma przyszłości. To ma być taka platforma przyszłości, jeżeli chodzi o program, jeżeli chodzi o koncepcję, jeżeli chodzi o ludzi, którzy być może do tej polityki też będą chcieli wejść. My musimy się otwierać na nowe środowiska i nie możemy tylko w wywiadach mówić szeroki namiot, bo ten szeroki namiot nie powstanie na kanwie tylko opowiadania o tym.
Co to jest szeroki namiot?
Prezes Jarosław Kaczyński bardzo często używa tego sformułowania, że jeżeli chcemy wygrać wybory w przyszłym roku, ja się z tym absolutnie pod tym podpisuję i zgadzam, to musimy być szerokim namiotem prawicowym. Z szerokim poparciem. Tylko my dzisiaj widzimy, jak się zachowuje Konfederacja, do której niektórzy moi koledzy jeszcze pół roku temu słali oko i mówili: słuchajcie, drogi Sławku, drogi Krzysiu, może się dogadamy. Widziała pani głosowania, pani redaktor, nad RPO? Mhm. Widziała pani wyniki Konfederacji? Widziała pani, co Krzysztof Bosak, który jest absolutnie merytoryczny w Konfederacji, jego wiedza dotycząca wojska też jest bardzo imponująca, ale czy pani widzi, w jakim kierunku oni idą? Oni nie idą w kierunku szerokiego namiotu. Nie powinniśmy być naiwni jako Prawo i Sprawiedliwość. Nie powinniśmy odrzucać głosów ludzi. Nie powinniśmy mówić, że nie istnieje centrum. Nie powinniśmy mówić, że ten elektorat normalsów nie istnieje, bo oni są. Oni często na przykład decydują się, że zostają w domu. Nie idą głosować. Tak, i właśnie Morawiecki idzie i za rękę chce ich wyciągnąć. I powiedzieć im: chodźcie, głosujcie, bo w przyszłym roku kolejna kadencja Donalda Tuska to zamknięcie Polski już na Stany. To zamknięcie Polski w ryzach takiego niewolnictwa gospodarczego. To jest odprzemysłowienie terenu. I o tym będą debaty 31 lipca. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy. Nie wiem, czy są jeszcze, z tego co wiem, już nie ma miejsc wolnych,
nie ma,
ale
nie ma, bo
zapraszamy,
donosiły, że jakby...
zapraszamy do śledzenia też dokonań
Michał
tego wydarzenia.
Pan poseł Wójcik, jakby się chciał wybrać z wami na spotkanie, to trafi na listę rezerwową, więc stąd wiem, że już nie ma miejsc. Natomiast
cieszy
tutaj,
popyt.
Tutaj mamy taką sytuację, że jesteśmy w bardzo takim szczególnym momencie, bo to, co pokazała Warszawa, pani jest osobą z Warszawy, pani pracowała w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, więc pani przygląda się tego z bliska. To, co odsłoniła Platforma Obywatelska na terenie naszego miasta, może wpłynąć na to, że duża część już wyborców nie pójdzie tym razem na wybory, bo ma serdecznie dosyć polityki. Patrząc z perspektywy dramatu Szpitala Południowego, koszmaru, nie wiem jak to powiedzieć, kryminału wręcz, może to doprowadzić...
Kradzieży, ale
przede wszystkim kradzieży, to szczerze mówiąc, to do tego się już Polacy przyzwyczaili. Natomiast nie przyzwyczaili się do traktowania w ten sposób zwłok, do sakrum śmierci w Polsce jest bardzo, bardzo ważne. Zostawmy to. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, jesteśmy w przededniu głosowań, czyli za rok będą wybory. Mamy sytuację taką, że młodzi ludzie będą się radykalizować, widząc, co dzieje się w kontekście pracy, wpływów, nie wiem, ich kolegów z Ukrainy. A z drugiej strony mamy sytuację, gdzie największa partia opozycyjna jest podzielona. Państwo mają na to jakiś pomysł, jak to rozwiązać?
Myślę, że ten pomysł na pewno ma prezes Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. I chciałabym, żeby właśnie tych dwóch liderów doszło do tego porozumienia, które spowoduje też wyciszenie tych wewnętrznych u nas nastrojów, bo te wewnętrzne nastroje ja odbieram jako głęboki kryzys, ale ten kryzys jest na tyle rozpowszechniony już dzisiaj publicznie, że powinien mieć swój koniec. Ta debata naprawdę niczemu nie służy. To jest niemerytoryczna debata. My mamy tak wiele tematów, pani redaktor, od przemysłowienia południowej części Polski. Firmy, które padają, w Bolesławiec, który jest zastępowany chińskimi produktami. My w ogóle nie skupiamy się dzisiaj na tym, co jest najważniejsze, choć Morawiecki wraz ze swoim ugrupowaniem tak naprawdę stowarzyszeniowym, tak to mogę nazwać, członkami stowarzyszenia, próbuje robić wszystko, żeby nadać agendę, żeby pokazać te tematy. Tak samo robi to oczywiście nasz kandydat Przemysław Czarnek. I są oczywiście w tym programie przewidziane różnego rodzaju rozwiązania społeczne, gospodarcze i nie tylko. Tylko żeby dotrzeć do ludzi, my nie możemy w sobie mieć fałszu. My musimy być autentyczni.
To prawda.
My nie możemy być, no przepraszam, no Marcin Horała nazwał to konfederacją wstemu. My nie możemy udawać Grzegorza Brauna, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mencena. Ja to mówię dzisiaj bardzo otwarcie, myślę, że też bardzo odważnie, bo proszę pamiętać, że przede mną kolejne 4 dni, choć wiem, że w piątek świat popłynie dalej, ale... Ja przynajmniej mogę za siebie powiedzieć, ale też za gros swoich koleżanek i kolegów ze stowarzyszenia. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby pokazać autentyzm, żeby po tej ojkofobii uprawianej przez 2 lata wyjść i pokazać, dlaczego te decyzje zapadały. Dlaczego te decyzje musiały wtedy zapadać na tamten czas. Historia nas rozliczy.
23 lipca będzie już wszystko jasne, ale my musimy kończyć, bo znowu do studia wszedł Jakub Duszak, nasz wspaniały serwis. Więc bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję,
Olga Semeniuk-Patkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Stowarzyszenia
Rozwój. I mam nadzieję, że tak pozostanie.
Był gościem Poranka Wnet. Ja dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Życzę Państwu wspaniałego dnia, wspaniałego tygodnia. Nazywam się Katarzyna Adamek. Do usłyszenia. Bye.